jakiegoś czasu, od dłuższego czasu mam takie przeświadczenie głębokie w swoim sercu i przeżywam to i doświadczam to. Przeświadczenie, które dotyczy drogi, nas tutaj. Nas, jako że jesteśmy częścią warszawskiego ciała Chrystusa, polskiego ciała Chrystusa, mam takie głębokie przekonanie, że naprawdę, że jesteśmy błogosławieni, ale jesteśmy też błogosławieństwem dla siebie nawzajem. I ja widzę i znam was, bardzo wielu utalentowanych, obdarowanych, ale także dojrzałych wierzących, naprawdę. I to nie jest to, że komuś chcę powiedzieć, żeby było miło, ale to jest faktem po prostu. Jesteście niezwykłymi ludźmi, którzy w jakimś celu zostali postawieni w drodze, żeby tutaj żyć, być, służyć, wpływać na innych. Myślę, że to jest bardzo wspaniała rzecz i to świadczy też o Bożej mądrości i Bożym zamiarze. No, jestem bardzo błogosławiony, doświadczając, mając relacje z wieloma z wami. Nie popłakałem się, więc dobrze jest. Idziemy dalej. Kilkoma przemyśleniami chciałem się podzielić. I tak do tego głównego clue nawiązując, moja małżonka właśnie podczas jednej z naszych wieczerzy sabatowych tak mnie dotknęła i może nie zaskoczyła, ale tak zainspirowała słowem, które przeczytała. Przeczytała fragment pewien z listu świętego Pawła do Filipian z 4 rozdziału, z 8 wiersza. On jest skierowany do braci, ale myślę, że biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy i żeby też nie obrazić sióstr, możemy to powiedzieć, że również dotyczy to sióstr, jest to napisane. Jeżeli macie Biblię, otwórzcie je proszę, używajcie Biblii, szeleszczcie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Tu jest wymienionych kilka cech, którymi powinny się charakteryzować myśli, nasze myśli. W tamtym czasie, to chyba było 2 tygodnie temu, kiedy Monika to czytała wieczorem w piątek, było to pewnego rodzaju takim zachętą, napomnieniem, takim czymś, na czym co dłużej rozważałem, żeby przywiązać wagę, żebym ja przywiązał wagę do tego, o czym ja myślę, w czym ja przebywam każdego dnia, jeśli chodzi o sferę moich myśli, tak generalnie mówiąc. I żeby użyć pewnego rodzaju obrazów, będę mówił tak z życia, takiego bliskiego troszkę mi, używając obrazów, mam na myśli tutaj obrazy roślinne, ogrodnicze i tak dalej. Wrócę, tak jak kiedyś już wspominałem, do uprawy winorośli, w tym, co chcę powiedzieć. Wiecie, wiemy, że wielokrotnie w Biblii możemy czytać na temat, albo czytać, no, różnego rodzaju porównania Izraela, nie tylko Izraela, ale również kościoła wierzących do drzewa figowego, do różnego rodzaju drzew lub do latorośli. Możemy o tym czytać w księdze proroka Ozeasza. Otwórzmy rozdział 14, jeśli mamy swoje Biblię. To jest ostatni rozdział tej księgi, strona 971. Jest bardzo wymowny, fragment, który możemy przeczytać. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okaże mi miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu. Uprawiać będą zboże zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Widzicie, krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Zapewne w tamtym czasie wino libańskie było bardzo sławne. I po prostu było rozpoznawalne wokół. Było prawdopodobnie cenione, skoro jest wymieniane w tym miejscu. Wcześniej mówimy o drzewie oliwnym, a jego woń będzie jak kadzidło. Tu jest również mowa o pewnego rodzaju wpływie rozpoznawalności, odczuwaniu, doświadczaniu pewnych doznań, będąc powiedzmy w okolicy tego drzewa oliwnego, prawda? A jego woń jak kadzidło. Kadzidło się roznosi i wszyscy je rozpoznawają. Rozpoznają, prawda? W jaki sposób. Tutaj mamy wyraźny obraz tego porównań do roślin, drzew, prawda? I tak dalej. Do czego zmierzam? Mieszkając tam na wsi w Hipolitowie, to jest pod Warszawą, tam gdzie mamy dom, mamy ogródek, któremu ja z małżonką poświęcamy sporo dosyć czasu i energii. Tam jest trochę drzew, krzewów, trawa, dużo pracy, trochę pracy jest wokół tego. I tak pracując wokół, tak wielokrotnie, może wielokrotnie, kilkakrotnie, kiedy Pan mi pokazywał różnego rodzaju prawidłowości, pewnego rodzaju rzeczy, które są w tym świecie naturalnym, paralelne albo równoległe, podobne do tych rzeczy, które dzieją się w świecie duchowym. Co tu mam na myśli? Pewnego razu, zwłaszcza chyba w tym roku, może to w zeszłym roku się zaczęło, zaobserwowałem i to mnie zasmuciło, że część z moich roślin choruje. Starałem się, co wtedy jako dobry gospodarz robiłem? Starałem się je ratować. Jako dobry ogrodnik w tamtym miejscu starałem się liczyć, leczyć, aplikując różnego rodzaju antygrzybiczne preparaty, oczyszczać z usłych bądź chorych przyrostów gałązek, oczyszczać, dbać, pielęgnować, chuchać na te drzewka, te rośliny. Czasami było konieczne wyjęcie tego drzewa z tego miejsca, z tej gleby, w której się znajdowało, oczyszczenie korzenia i przesadzenie w inne miejsce, które powinno wydawać się bardziej dogodne dla tego drzewa lub rośliny. Część z tych drzew udało się uratować. Natomiast wtedy, kiedy obserwuję, że takie drzewo, które było chucherkiem, słabe, takie jakieś brązowiejące, po pewnym czasie rośnie, daje duże odrosty, zielenieje pięknie i rozkrzewia się. Wtedy moje serce naprawdę się raduje i czuję się szczęśliwy. I mam taką satysfakcję jako ogrodnik, prawda? Właśnie. Część jednak drzew traci liście, igły, obumiera, usycha. A dzieje się tak, ponieważ ich system korzeniowy został zakażony i nie był w stanie pobierać zdrowych minerałów, elementów, wody z gleby. I wtedy taka roślina ginie i usycha. No i co wtedy? Żal mi ich bardzo wtedy. Było ich trochę, tych roślin, ale co się z nimi działo? Wtedy one trafiały do ognia i zostały spalone. Psalm, jeżeli mamy Biblię, otwórzmy psalm pierwszy, który był ostatnio wspominany, Jest to jeden z moich ulubieńszych psalmów, który również na jednej z ostatnich, zdaje się, że nawet na ostatnim kazaniu pastor czytał, wspominał. Jest tu mowa, przeczytajmy go. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ale nie, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydając swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Może dotąd przeczytam. I jeszcze księga Jeremiasza, proroka Jeremiasza. Szelest Biblii po prostu. Nie mamy tutaj na rzetniku słowa, dlatego wiara jest ze słuchania, dlatego będę czytał głośno. Tak, to jest również bardzo nawiązujący do psalmu pierwszego fragment, 17 od 5 wiersza. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie, nie widzi tego, że przychodzi dobra. Mieszka na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Mamy tutaj, to jest jeden fragment, przeczytałem, ale mogłoby się wydawać, że po prostu on taki jakby przejście z jednego porównania do po prostu do takiego mocnego, mocnej mowy, mocnego słowa na temat serca. Ale ja tutaj dążę i myślę, że tutaj ten fragment dobrze tą relację tak okazuje. Nasze myśli, to, co rozważamy w swoim wnętrzu, w swoim sercu, jest jakby środowiskiem tego, w którym dojrzewają nasze słowa, później nasze uczynki. Jest to pewnego nasze serce. Wiemy, Biblia mówi na ten temat, że jest porównywane do gleby, prawda, gdzie zasiane ziarna wydają plon i tam było akurat napisane w kontekście Słowa Bożego, prawda, co się dzieje ze Słowem Bożym na różnym rodzaju gleby. Natomiast ja tutaj mówię, mam na myśli generalnie, każde słowo, każde ziarno, które przychodzi do nas, może zakorzenić się lub nie. W przypadku drzew, które nie były leczone albo po prostu, których uschły, one, ich korzeń, system korzenny został uszkodzony i pozbawiony możliwości czerpania życia z gleby, tych cennych minerałów, soli, rzeczy, które są niezbędne do tego, aby roślina była zielona, aby wydawała owoce, aby wydawała owoce, aby wydawała owoce. Natomiast system korzenny został uszkodzony i pozbawiony możliwości absorpcji tych rzeczy. Jednak może być również tego rodzaju sytuacja, że te drzewo, system korzenny czerpie różnego rodzaju, nie tylko te właściwe, dobre sole mineralne, wodę, elementy, które potrzebne są do wzrostu, ale są zakażone i w tym systemie krwionośnym rośliny pojawiają się obce elementy, które uszkadzają roślinę, które powodują, że na przykład nie owocuje w danym roku. Albo po prostu zaczynają chorować liście. To są pewnego rodzaju objawy już zakażenia, prawda? Zostało przyjęte coś, zaabsorbowane. I jeśli chodzi o jakby przełożyć ten obraz na nas, my funkcjonujemy w podobny sposób, zakorzeniając się czy w środowisku. Pamiętacie, przeczytaliśmy psalm pierwszy. Szczęśliwi mąż, który nie zasiada w gronie szyderców bezbożnych, prawda? To jest to. W danym środowisku jest nam podawane. Podawane są elementy, słowa, systemy wierzenia bądź systemy niewierzenia. Natomiast my możemy odpowiedzieć również w pewien sposób. Nasz system korzenny może zaabsorbować te treści, które do nas przychodzą, lub może okazać się uodporniony, swoją odpornością odrzucić pewne rzeczy, które nie są pożyteczne dla nas, prawda? Czym? Wiara jest właśnie tym, czym absorbujemy soki, treści w nasze życie. Wiara. Wiara. Możemy wierzyć w Boże obietnice. Możemy wierzyć w to, co Pan chce do nas powiedzieć. Możemy również już wierzyć w inne rzeczy, które są kłamstwem odnośnie nas, odnośnie naszych bliskich, a najczęściej odnośnie Boga, ponieważ funkcjonuje na tym świecie oskarżyciel, kłamca, prawda? Dyżurny kłamca, który jest czasami bardzo sugestywny i przekonujący. Jednak my, do nas należy właśnie trzymać w zdrowiu ten nasz system odpornościowy, by być czujnym, żeby nie pozwolić sączyć tej trucizny do naszego systemu korzennego, aby móc prawdziwie funkcjonować. Dla mnie to słowo było też wtedy, kiedy moja małżonka, najpiękniejsza kobieta, którą tutaj widzicie, to jest właśnie ona. Wiesz, nie tylko najpiękniejsza, ale mądra. Możecie zazdrościć mi, faceci. Nie, Biblia mówi nie zazdroście. Nie zazdroście. Tak. W Ewangelii Jana czytamy taki obraz, który przedstawia nam Pan Jezus. Obraz krzewu winnego i obraz latorośli. I Jezus jako ten krzew winny, czytając i przypominając sobie tę sytuację, On nas zachęca i wzywa nas do tego, abyśmy trwali w Nim. On jest krzewem winnym, abyśmy trwali w Nim. To jest konieczne, abyśmy trwali w Nim, abyśmy mogli żyć, aby te soki, życiodajne soki, ożywcze soki mogły w nas pracować, abyśmy mogli wydawać owoc. Bez tego trwania nie jesteśmy w stanie wydawać owoców. On nas wzywa do tego trwania. Jeśli jesteś narodzonym na nowo chrześcijaninem, jesteś wierzącym, zostałeś wszczepiony przez Boga do tego krzewu winnego. Sam się nie możesz wszczepić w jakiś sposób. Zostałeś wszczepiony tego dnia, kiedy narodziłeś się na nowo. I wystarczy tylko trwać. Tylko trwać. Ważnym elementem roślin... ważnym elementem roślin, co ja mówię? Jeśli chodzi o winorośl, kluczową sprawą dla winogrodnika są winogrona, które produkuje ta winorośl. I ta winogrona pojawiają się właśnie na tych latoroślach. Winogrodnik dba o to, żeby oczyszczać te pędy, żeby usuwać te zbędne liście, które pojawiają się, żeby oczyszczać to grono, żeby te soki właściwie płynęły i żeby cały krzew wydał piękne winogrona. Wydaje owoce. Owoce. I z czym nam się kojarzą owoce? Winogron. Nie wiem, z supermarketem, gdzie jest stoisko po prostu owocowo-warzywne i tam są hałdy tych winogron i tak dalej, prawda? Ale zanim one tam trafią, wiele rzeczy musi się wydarzyć. Ale co chciałbym powiedzieć o owocach? Nawet te cudowne, piękne owoce, które pojawiają się na winoroślach, one są jadalne. Kiedy pojawiają się, my im kibicujemy, po prostu one są coraz większe, większe. Jeżeli uprawiałeś winorośl, to wiesz, o czym mówię. Coraz większe i oczekujesz po prostu. Ale nawet jeżeli one już są duże, już tak kuszą, żeby zerwać. Nie wiem, jeśli próbowałeś kiedyś niedojrzałego jabłka, albo niedojrzałego banana, albo niedojrzałej gruszki, albo czegokolwiek, jakiegokolwiek owocu, który jest piękny do skosztowania, nie od razu on jest smaczny. Nie od razu on jest słodki i nie od razu jest pożyteczny do tego, żeby spożywać. Owoce w naszym życiu pojawiają się, ale nie od razu są do spożycia te owoce. Słuchajcie, jeżeli zjemy niedojrzały owoc, może się pojawić nawet biegunka. Także owoce potrzebują pewnego czasu i słońca, aby dojrzeć, aby być jadalnymi. Dlatego potrzebujemy być wytrwali i cierpliwi w wydawaniu tych owoców. I nie pozwolić tak od razu zrywać ich, ponieważ ktoś może poczuć dyskomfort pewien, prawda? Zjadając niedojrzały owoc. Tak, dobrze, o tym będzie. Wiemy, jaka jest różnica. Wiemy, owoce. Natomiast zapewne wielokrotnie było mówione o tym, ale ja wspomnę, jest pewna różnica między owocami a talentami. Te pierwsze kształtują, mam na myśli owoce, one się kształtują wtedy, gdy przemianie ulega nasz charakter, nasze zachowania. Kiedy my się zmieniamy, często cierpienia i uciski są tymi, które nas najbardziej zmieniają, uwrażliwiają lub również mogą zatwardzić nas, w zależności od tego, jak do sprawy podejdziemy. Dlatego Pan nas mocno zachęca, abyśmy chodzili w przebaczeniu. Czasami może nawet dziwić, że tak wielokrotnie nawet w Ewangeliach jest mowa o tym, żeby przebaczać. Ile razy przebaczać? 77 razy przebaczać. Ach, mi to łatwo przychodzi przebaczanie. Ale kiedy wchodzisz w dorosłe życie, w bardziej odpowiedzialne życie, zderzasz się z innymi ludźmi, nie zawsze przyjacielskimi, zderzasz się z różnymi sytuacjami lub sam zawodzisz. Czasami są to przykre, czasami są to sytuacje mocno wpływające na nas i stajemy po prostu wobec pewnych faktów, wobec osób i musimy zareagować w jakiś sposób na nie. I to, jak zareagujemy, może być dla nas błogosławieństwem lub wprost przeciwnie. I Pan chce i zachęca nas mocno do chodzenia w przebaczeniu, do porzucenia chęci rewanżu, do porzucenia chęci do odstąpienia od prawa, do osądzania. On wie, że kiedyś, prędzej czy później, jeśli do tej pory tego nie doświadczyliśmy, będziemy w takiej sytuacji, kiedy będziemy potrzebowali podjąć taką decyzję, aby przebaczyć na przykład. W niektórych sytuacjach, uwierzcie mi, naprawdę jest to trudne. Bardzo trudne. Ale kiedy z Panem, wzmocnieni Jego łaską, postępujemy według tego, jakby On na nas oczekiwał, wtedy to przynosi błogosławiony owoc w naszym życiu. I to może mieć wieczne konsekwencje. Nawet jedna taka decyzja, wieczne konsekwencje dla twojego życia oraz dla tej osoby, której na przykład przebaczysz. Myślę, że często dla nas młodych ludzi ma to odniesienie w relacji do naszych rodziców. Ja wiem, że część z waszych rodziców to po prostu jak aniołowie i cudowni ludzie, natomiast nie wszyscy mieli takich rodziców. Ale Pan w dalszym ciągu oczekuje od nas czystych serc. Jeśli to jest konieczne, przebaczenia i podjęcia takich kroków przebaczenia w stosunku do nich. Albo przeproszenia. Jeżeli po prostu widzisz, Pan, Duch Święty, składa ci świadectwo w twoim sercu, że taki krok uczynić powinieneś. I zdaję sobie z tego sprawę, że nie musi często, a może zawsze nie jest to proste. Bo to chodzi o uniżenie się. Często może się to wiązać z pewnego rodzaju wstydem. Po prostu. To nie są łatwe rzeczy, jeśli chodzi o wydawanie owocu. Wiemy, czytaliśmy list do Galacjan, 5 rozdział, 22-23. Prawie już na pamięć znamy ten fragment, który mówi nam o owocach ducha. Jest to miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Bardzo szybko się je wymienia. A jakby tak wolniej? Miłość, pokój, radość, cierpliwość. Tylko szybko, Panie. Uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To nie są tylko jakieś dobre rady, wskazówki, jakieś cechy po prostu dla po prostu starszego skauta, po prostu bardziej już takiego dojrzałego chrześcijanina i tak dalej. To są owoce ducha. I one manifestują się wtedy, kiedy trwamy w tym krzewie, kiedy trwamy w nim i Jezus, siła Jezusa, łaska Jezusa, Duch Święty przepływa przez nas. Pismo mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Czyli grzech spowodował brak Bożej chwały i Bożej obecności w naszym życiu, powoduje. Owocowanie jest to właśnie chodzenie według ducha i spowoduje powrót Bożej mocy i Bożej chwały. I sprawi różnicę, która jest obserwowalna, która jest widoczna. Wtedy staje się to jak to kadzidło, które jest rozpoznawalne węchem, zmysłem. Wtedy właśnie ta obecność staje się wyczuwalna dla ludzi z zewnątrz. Wtedy świat się zmienia w twoim ojkos, w twoim otoczeniu. Twoja żona staje się szczęśliwa, twoje dziecko staje się po prostu radosne, przytula się. Twoi współpracownicy w firmie po prostu widzą, że po prostu coś z tobą jest inaczej. I powiedz, dlaczego tak się uśmiechasz? Dlaczego tak się cieszysz? A ty wtedy nie wstydź się. Powiedz, że to z powodu Jezusa Chrystusa. I wtedy go zaskoczysz. Jak to możliwe? I wtedy masz okazję, żeby po prostu wyłożyć mu drogę pańską. Aby był zbawiony i aby konsekwencje tego były wieczne. Halleluja. Otóż świat myśli naszych jest środowiskiem, z którego wyrastają właśnie różnego rodzaju roślinki. Dojrzewają, wydają owoce. Myśli serca, rozważania serca. To, co przyjmujemy na tą glebę lub po prostu wykazujemy się systemem odpornościowym i nie dopuszczamy pewnych rzeczy. Pożądliwości, zazdrości, pychy, szukania swojej chwały. Nie dopuszczamy ich, ale tylko pozwalamy, aby Boża zachęta, Boże Słowo miały wpływ. I wtedy absorbujemy je w nasz system nerwowy, w nasz system duchowy. Wiara jest tym, co sprawia, że absorbujemy. Wiara, przyjmowanie tego, czyli pewność. Pan chce, abyśmy trwali w nim, jako latorość w krzewie. Halleluja. Właśnie, świat myśli. Jakie on ma myśli na nasz temat? Bardzo mocny fragment, który zawsze bardzo mnie podnosi i zawsze po prostu chciałbym właśnie tutaj powiedzieć kilka właśnie takich myśli, wersetów, które są bardzo inspirujące, podnoszące, zachęcające, podnoszące, takie pokrzepiające dla całej duszy i dla ducha. Mówimy tutaj o myślach. I dla mnie bardzo ważną rzeczą było odnaleźć, dowiedzieć się, co myśli na mój temat sam Pan, sam tata mój. Wiecie, dla mnie, dla moich żon, dla moich bliskich jest oczywiste, że nie jestem człowiekiem doskonałym i tak dalej. I czasami, może nawet dosyć często, potrzebujemy wiedzieć, znać Boże zamysły, Boże myśli na nasz konkretnie temat, bo my nie jesteśmy gdzieś tłumem po prostu ludzi i Pan Bóg spogląda na nas po prostu jako na wielką liczbę. On ciebie zna osobiście, On cię zna po imieniu, zna twoje troski, zna twoje potrzeby i słyszy twoje wołanie. I ma swoje myśli na twój temat. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać, zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Halleluja. To może być litera, to może być tylko to, co słyszysz. Weź, zjedz treść, to niech będzie pokarm prawdziwy dla ciebie. Ten prawdziwy pokarm, nakarm się, a twoja dusza ożywi się, podniesie się i będzie zachęcona, i będzie nakarmiona, i będzie taka silniejsza i mocniejsza. To słowo. I takich fragmentów w całym piśmie są setki, są tysiące dla ciebie. Halleluja. Na ostatniej wieczerzy, wiecie, my mamy taki religijny zwyczaj w naszym domu. To się zaczęło jakiś czas temu. Właśnie pastor rozpoczął taką tradycję w pewien sposób. Ja to traktuję trochę inaczej. Staramy się regularnie robić wieczerze w naszym domu i zwykle jest to piątek wieczorem. Nazywamy to wieczerze właśnie sabatowe. Jest to bardzo, bardzo dobry czas dla nas, dla rodziny. Dzielimy się wtedy słowem, fragmentami z Pisma, łamiemy się chlebem i pijemy oczywiście też wino lub też sok winogronowy. I my mamy bardzo, wtedy nic nie gra, oprócz tam cichej muzyki w tle znanego takiego piosenkarza, który śpiewał o Panu Bogu. I mamy bardzo dobry czas ze sobą w tym czasie. Naprawdę, czcimy Pana, mamy wspaniały czas ze sobą i jeżeli jesteś w małżeństwie albo jeżeli mieszkacie ze sobą, jako nie wiem, mam tutaj na myśli siostry gdzieś mieszkają albo bracia gdzieś mieszkają na stacjach i tak dalej, w ten sposób i jesteście takim małym kościołem, to zachęcam was, żeby robić takie rzeczy, żeby wspominać mękę pańską i żeby oddawać chwałę Panu i żeby dzielić się słowem. To jest naprawdę błogosławione i naprawdę halleluja. I właśnie ostatni w piątek mój kochany synek Zachariasz otworzył Biblię i przeczytał Psalm 16. Przeczytam go. Właśnie zaproponowałem mu, żeby przyszedł i przeczytał ten fragment, ale on jeszcze się wstydzi i tak dalej, ale myślę, że w jego wykonaniu było również super. Strzeż mnie Boże, bo w Tobie szukam schronienia. To jest Dawid, który woła. To jest modlitwa Dawida. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą, do świętych zaś, którzy są na ziemi. To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej. Nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. I słuchajcie, co mówi ten fragment Pisma? Co tutaj widzimy? Jaki obraz nam kreśli? Jaką osobę przedstawia nam ten fragment? Jeżeli karmimy się czymś takim, nasze wyobrażenie na temat taty jest po prostu podsycane, zmieniane, kształtowane we właściwy sposób, abyśmy go znali jako dobrego Boga, jako dobrego tatę. Dajemy tym słowem, dajemy odpór oskarżycielowi, odpór temu, który próbuje wykrzywić obraz Ojca w naszych sercach, w naszych myślach. Jeżeli karmimy się tym, to jest prawdziwy pokarm, który pokrzepia duszę i który zmienia rzeczywistość w domu twoim. Jak czytasz to, zmienia się atmosfera. Oczywiście łączysz to z wiarą. Czyli wiara to nie jest taki klucz po prostu, taki magiczny. To jest tak w twoim sercu. To jest tak w twoim sercu na to, co słyszysz, na te słowa. Aleluja, już niedużo. Dobra. Mam kilka obietnic, które właśnie są takimi kanapeczkami. Takimi... Kiedyś jak byłem małym chłopcem, to mama takie kanapeczki na takich wykałaczkach robiła dla Zbysia i takimi małymi kawałeczkami jadł i się posilał, bo dużych nie chciał. Macie Biblię, to otwierajcie. Nie macie, to słuchajcie, bo wiara jest ze słuchania. Rzymian, piąty rozdział. Halleluja. Rzymian, gdzie jest Rzymian? Jest, tak. 8:9. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Halleluja. Bóg daje nam dowód swojej miłości ku nam. Dowód. Potrzebujesz dowodów? Jezus Chrystus jest dowodem. Autentycznym dowodem, którego możesz doświadczać dzisiaj, i które czyni prawdziwą różnicę. Dowód Bożej miłości, dowód Bożej miłości. Czy Bóg mnie kocha? Tak. On dał dowód swojej miłości w postaci Jezusa Chrystusa, który jest blisko. Blisko ciebie jest słowo Jan. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ostatnia Ewangelia przed dziejami. 15 rozdział, 8 wiersz. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. I 16 wiersz. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Więc jesteśmy stworzeni i przeznaczeni przez Pana do tego, abyśmy szli i owoc wydawali. Nie my siebie wybraliśmy, to On nas wybrał. I On nas uzdolnił do tego, żebyśmy owoc wydawali. Dał nam wszelkie umiejętności, predyspozycje do tego, żebyśmy wydawali owoc. Owoc. Czytaliśmy owoce. Radość, pokój, cierpliwość, wstrzemięźliwość, dobroć, uprzejmość. A, to są takie proste rzeczy. Chyba nie zawsze. Zwłaszcza jeżeli jeżeli, nie wiem, przebywamy, mamy wokół siebie osoby, które mają, powiedzmy, naraziły nam się, bądź po prostu, których nie za bardzo, nie wiem, czasami lubimy. Ale dobrze, nie będę odpływał w tą stronę. Jesteśmy przez Niego wyposażeni, wybrani i przeznaczeni, predysponowani do tego, abyśmy owoc wydawali. I 10 Ewangelia Jana jest cudowna. Jest mnóstwo tam cennego pokarmu, prawdziwego pokarmu, takiego soczystego, pełnego treści pokarmu. Chcę ci powiedzieć, jak trwać? Pytasz się może. 10.3. Jest to fragment, w którym Jezus... 10.3? Tak, 10.3. W którym Jezus jest, przedstawia się jako pasterza. Jako pasterza. My, jako dzieci Boże, jesteśmy owcami Jego pastwiska. I tak jak wcześniej wspominałem, On nas przeznaczył do tego, żebyśmy chodzili i uzdolnił nas wraz z tym przeznaczeniem. Także będąc w tym fragmencie, tutaj wyraźnie widzimy, owce słuchają Jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za Nim, gdyż znają Jego głos. Jesteś predysponowany, predysponowana, uzdolniony, uzdolniono do tego, żeby rozpoznawać głos swojego Zbawiciela, rozpoznawać głos swojego pasterza, rozpoznawać Jego głos. Twoje serce jest wrażliwe, jest już przygotowane, żeby rozpoznawać Jego zachętę, również Jego napomnienie. Są to czasami jakieś delikatne, ciche takie podszepty. On nie jest po prostu takim zmuszającym, łamiącym ciebie, łamiącym twoją wolę i jeżeli upadniesz albo nie uda ci się coś, potępiającym. To nie jest Jego głos. Jego głos jest subtelny, podnoszący i rozpoznasz go. W tej wrażliwości serca, nowego serca, wrażliwego, mięsistego serca, ta gleba twojego serca jest predysponowana do tego, aby wydawać owoce. Obfite owoce. Przyjmując Jego ziarno, w tym wypadku, będąc Jego owcami, znamy Jego głos, rozpoznajemy głos pasterza. Taka to już jest nasza natura po prostu. No. Rzymian 8:1. I nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Ewangelia Jana 27-29. Wracamy do Ewangelii Jana. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Który to już raz Pan Jezus mówi, że owce moje głos mego znają? Znają. Znasz Jego głos. Także nie jesteś uzależniony tylko od pastora albo od swojego lidera, aby słuchać, aby rozpoznawać kierunek swojego życia. On cię powołuje do komory, do bliskości z sobą, aby mówić do ciebie o rzeczach, które cię spotykają, bądź które przeżyłeś. On ma coś do powiedzenia na temat okoliczności, w których się znajdujesz. On chce ci mówić, chce cię zachęcać, chce cię pokrzepiać. Ale co tam dalej? I daje im żywot wieczny, życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. To jest cudowna i potężna obietnica. Jeżeli czujesz się w opresji, jeżeli po prostu oblegają cię byki baszanu, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji i czasami nie wiesz, co zrobić, to jest cudowna obietnica. Jesteś w ręku nie tylko Jezusa, ale i Jego Ojca. I nikt nie jest w stanie wyrwać ciebie z Jego ręki. Nikt! To daje ci takie potężne poczucie pewności i bezpieczeństwa. To jest to, co napawa, daje potężną zachętę. Halleluja. Następna cudowna kanapka. Albo to może być, nie wiem co, jabłko czy co. Filipian. Filipian, gdzie jest Filipian? Jest Filipian. Filipian 1:6. Halleluja. Halleluja. Paweł pisze do Filipian. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ty wszczepiony już w ten krzew, trwając w nim, możesz być pewny. On rozpoczął w tobie dobre dzieło i będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. W nim nie ma woli, ani chęci, ani przyjemności w tym, kiedy upadasz, albo kiedy odchodzisz, prawda? W nim jest żarliwa chęć i pragnienie, aby kontynuować w tobie dobre dzieło, nie złe dzieło, rozpoczął dobre dzieło, dobre dzieło i będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. To jest cudowna, potężna obietnica. Cudowna, potężna obietnica. Jeżeli któregoś dnia, podobna do tej, którą przeczytałem przed chwilą z Ewangelii Jana, możesz polegać na tym, że powierzając się Ojcu, że powierzając się Jezusowi, nic nie może ci się złego stać. Że On wyrwie cię i będzie wyrywać, że ochroni cię, bo On jest twoją. Halleluja, niech Duch Święty ci objawia to słowo. Halleluja. Jakub 1:5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Tu jest mowa o tym, jakiego charakteru jest nasz tata, jest nasz ojciec. Tu jest mowa o tym, że on jest szczodry i chętny, aby dawać, bez wypominania. Chętnie. Oskarżyciel może mówić wprost przeciwnie i zapewne tak mówi. I podsuwa różne sugestie i tak dalej. Ale ty, modląc się, przychodząc przed tron Ojca, możesz oczekiwać Jego przychylności, jego chętnego dawania i trzymać się tego słowa wbrew okolicznościom i trzymać się tej obietnicy, oczekując Bożego wypełnienia i stojąc na tej obietnicy. Halleluja. Ponieważ takiego charakteru, jeszcze tutaj jakby paralelnym, równoległym wersetem jest z Ewangelii Mateusza, to jest chyba 6 czy 7 rozdział, mam go? Nie mam. O, aczkolwiek. Jest, gdzie jest mowa o dawaniu, prawda? Kiedy my jesteśmy dziećmi, rodzicami i obdarzamy swoje dzieci. Ci, którzy mają swoje dzieci, to wiedzą, o co chodzi. Dzieci przychodzą, mamo, tato, to, tamto, prawda? I rodzice, zwłaszcza mamy, no, różnie to bywa właśnie, mają miękkie serduszka i po prostu, no dobrze, maś, no. I dziecko jest szczęśliwe przez 10 minut, prawda? Nacieszy się zabawką, euforia mija i po prostu następnego dnia. I po prostu przychodzi dziecko pić albo loda i tak dalej i kochający rodzice błogosławią swoje dzieci. O ile bardziej Ojciec nasz niebieski. I bazując i stojąc właśnie na tym pokarmie, trzymając się go, karmiąc się tym, po prostu tymi mikroelementami, zasysając przez korzenie, poprzez wiarę, zmieniamy się i wydajemy owoc. Halleluja. Dobrze. On nam kibicuje, jest pełen dobrej woli i myśli na nasz temat. Chce mówić do nas i czyni to w różnoraki sposób. Przez Pismo przede wszystkim, przez swojego Ducha w nas, przez braci, siostry lub nawet okoliczności przyrody. Nie są to tylko miłe słówka dla dzieci ze szkółki niedzielnej, które znamy od lat, które czasami po prostu omówione i wielokrotnie z kazalnic na całym świecie i wielokrotnie przez nas słyszane, ale są to prawdziwe słowa życia, słowa ducha. Jest to prawdziwy pokarm od Ojca. Ojciec daje nam swoje obietnice, które w Chrystusie mają swoje tak dla nas. daje nam, abyśmy postawili na nie i zachęca, abyśmy my go wypróbowali. Psalm 39:9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Który u Niego szuka schronienia i ratunku. Skosztujcie, On nas zachęca do tego. I teraz Malachiasz. Często słyszymy ten fragment, ale przeczytam go mimo wszystko. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd, zaś w polu nie będzie bez owocu. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Amen. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze. Chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. I Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzą z obory. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Przeczytałem do końca. To jest ostatnia księga Starego Testamentu. Mi tutaj dodatkowo przychodzi taka refleksja. Nie wiem, czy również wy to obserwujecie. Ale tacierzyństwo stało się ostatnio modne. Nie wiem, czy tylko w Polsce. Ale jest tak, że po prostu ojcowie biorą odpowiedzialność, wychowują dzieci, zajmują się nimi, spędzają czas. Po prostu stało się to trendy, tak mi się wydaje. Być może jest to jednym ze znaków tego, co tutaj przeczytałem. Ja tak czy inaczej jestem przekonany, że żyjemy w czasach ostatnich. I to, że tak się dzieje, że właśnie jest ten trend, że ojcowie podejmują odpowiedzialność, to już tak mówię, jakby już poza tematem. Jest to błogosławieństwem dla nas i dla naszej ziemi. Możemy tak to czytać i tak to, i tak z nadzieją patrzeć. Dobrze. Więc wierzcie w Boga i wierzcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie dobrej myśli. Tego życzę sobie i wam. Amen.